Witam was, drodzy bracia. Na początek proponuję, żebyście się pomodlili za mnie chwilę, żeby nie zepsuł wam wieczoru. A jeszcze z taką zapowiedzią to już była klapa zupełna. Także pomódźcie się chwilę, żeby mi dane było słowo takie, które was znajdzie w tym miejscu, w którym jesteście, czy siedzicie bardziej lub mniej wygodnie. Jest. Amen, amen, amen. Tak gwoli ścisłości, to chciałbym wam dodać, że tak naprawdę to od początku w życiu chciałem coś zrobić i interesowały mnie wysokie energie, dlatego też poszedłem na fizykę, interesowały mnie najwyższe energie, dlatego też w tamtych czasach niemal potajemnie zdobywałem materiały ze Stanford, ponieważ tam były wiązki przeciwbieżne już wtedy produkowane. No i pisałem na temat kaonów produkowanych w relacji, że tak powiem, przeciwbieżnych wiązek protonów. Jeżeli was to rai, to muszę powiedzieć, że to coś kapitalnego. No i to po prostu to mnie podniecało, ponieważ lubiłem wysokie energie. No inna rzecz, która mnie jeszcze podniecała, to po prostu świadomość tego, że pracując w grupie badań jądrowych, miałem propozycję pracy w CERN-ie, w Ośrodku Badań Jądrowych Europejskim, a w tamtym czasie pracować w CERN-ie, wyobraźcie sobie, to były dwie wypłaty i można było mieć dom i Mercedesa w Krakowie. Więc to było coś, co mogło mi raić, że tak powiem, mężczyznę w tamtym czasie i tak naprawdę to tylko gdzieś tam w głębi też była wielka tęsknota, żeby służyć Panu, ale właściwie to nie za bardzo wychodziło, ponieważ chciałem służyć Panu. No, problem był taki, że znalazłem się w gronie animatorów ruchu Światło-Życie, którzy usłyszeli wykładnię soborową i między innymi takie sformułowanie, że człowiek nie może odnaleźć się inaczej. Jest tu jakiś Razowicz, żeby dokończył pośród nas. O, właśnie, właśnie. No więc to jakoś tak brzmiało, intelektualnie mnie to pobudzało. Gdzieś tam miałem jakąś zgodę intelektu, a ponieważ chciałem przeżyć jakąś przygodę z Panem Jezusem, w związku z tym robiłem bezinteresowny dar samego siebie. I wiecie, co wyszło? Kiedy człowiek chce zrobić bezinteresowny dar z siebie, to wiecie, co znajdzie? Kto zgadnie? Siebie, właśnie. Więc po prostu czując dar z siebie, po prostu znajdywałem siebie i to po prostu była gwarancja mojej kapitulacji. Stwierdziłem, że po prostu ja do spraw się duchowych nie nadaję. Lepiej wychodzą mi wysokie energie, więc chyba pójdę w tamtym kierunku. Im bardziej próbowałem służyć, prowadzić małą grupę, czynić dar z siebie, no to tym bardziej znajdywałem z siebie. Reguła była prosta, bo próbując dać z siebie, jednocześnie zdawałem sobie sprawę jako człowiek, że mam sam swoje własne potrzeby, które we mnie tęsknią, płaczą i szukają zaspokojenia. W związku z tym, wychodząc naprzeciw innym, jednocześnie stale miałem na względzie to, co ja mogę mieć z tego. No i to właściwie była taka tragedia w moim życiu i dlatego pojechałem do TZ, wtedy prosiłem o modlitwę: Panie Boże, zabierz to wszystko. Nie chcę pretendować, nie chcę przede wszystkim pokazywać ludziom w świecie Twojego niepełnego oblicza. Nie chcę po prostu robić Ci wstydu. Z uwagi na siebie samego proszę Cię, abyś pozbawił mnie tej woli służenia Tobie, ponieważ sam widzisz, że nie potrafię. No, dzisiaj mam trochę większy dystans z tego, ale muszę wam powiedzieć, że jako taki użalający się nad sobą młodzieniec, rzeczywiście była to we mnie taka modlitwa od szpiku, od czubka głów do stóp. Właściwie prosta modlitwa mówiąca: oddaję Ci, a na dodatek proszę Cię, pomóż mi. I właściwie ta chęć uczynienia daru z siebie doprowadziła mnie tak naprawdę do kryzysu, no i oczywiście do częstszych spowiedzi młodzieńczych, no a ksiądz już w konfesjonale nie wiedział za bardzo, co mi powiedzieć. Pewnego razu powiedział mi, że słuchaj, bracie, tak czytałem, że filozofowie greccy powiedzieli, że bogowie postawili przed czołami młodych pot, więc się poć. Więc pociłem się dalej, no i właściwie nie za bardzo wiedziałem, dokąd mam dojść. Pojawiła się jakaś nawet nerwica, w związku z tym to wołanie pomóż było we mnie jasne. Oczywiście mogłem się bronić i próbować ratować siebie, mówiąc, przecież nie jestem taki zły, jestem ministrantem, przecież nie piję, nie palę. No na wagary to chodzę tylko wtedy, kiedy są mistrzostwa ministrantów ping-ponga, nie? Także oczywiście mogłem się ratować kosztem innych, ale jakoś tak otrzymałem łaskę nieporównania się z innymi i po prostu powiedziałem, rzeczywiście nie jestem w stanie ocalić siebie, muszę Ci, Panie, powiedzieć, pomóż. I właściwie to był taki moment dość przełomowy, ponieważ rzeczywiście Pan Bóg na serio wziął tę modlitwę, widocznie zbadał serce, zobaczył, że to wołanie jest autentyczne i odpowiedział. Pomoc była zgoła inna, niż bym sobie wyobrażał. Mianowicie podczas tej modlitwy, kiedy wypowiedziałem to słowo pomóż, nagle ogarnęła mnie, to było w namiocie, w Teze, jeszcze wtedy nawet ruchu Teze nie było, ogarnęła mnie radość i po prostu zaczęły napływać do mojego umysłu różne myśli. Myśli, których wcześniej zupełnie nie miałem i wiedziałem, że to nie ja jestem początkiem tych myśli. Na dodatek wraz z tą radością połączona była taka żywa modlitwa i chęć czytania psalmu, a kiedy skończyłem psalm, to po prostu przedłużyła się ta modlitwa jakoś w ten sposób, bla, 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 bla i po prostu kupa radości. Nie? Jeszcze na dodatek jakaś taka niejasna świadomość, że Bóg jednak chce, żebym ja zaczął się zajmować Jego Kościołem i zaczęło się, słuchajcie, nagle włączył się we mnie inny film. Po prostu zacząłem myśleć, zaczęło mnie boleć, dlaczego Kościół jest w takiej sytuacji, co mogę zrobić. I słuchajcie, byłem na drugim roku studiów fizyki, wtedy poszedłem do brata Roże, no taki szczeniak. Mówię, bracie Roże, chyba potrzebujemy, żebyś ty przyjechał do nas do Polski, nie? No i wyobraźcie sobie, że on odpowiedział, tak, przyjadę. No więc przerażony najbardziej to był ksiądz, który ze mną przyjechał tam do Tezy, bo ja... Mówi tak, do tej pory byłeś ministrantem, jakim byłeś, ale przynajmniej byłeś w miarę pokornym i nie miałeś jakichś wybryków. A w tej chwili, co ty robisz? Kto ty jesteś? Ja mówię, no miałem jakieś takie pragnienie, poszedłem za tym bratu, że się zgodził, także może staniemy już na tym. No i właściwie coś takiego zaczęło się dziać w moim życiu, co przykuwało moją uwagę. Pojawiły się nowe myśli, nowe pragnienia, jakbym wszedł w nową wizję. Słuchajcie, ten taki użalający się nad sobą młodzieniec zaczął przeraźliwie szybko umierać. Po prostu nie miałem czasu już zastanawiać się nad sobą, myśleć nad sobą. Również coraz rzadziej chodziłem do spowiedzi, tylko dlatego, że pojawiło się coś znacznie ciekawszego, słuchajcie, i grzeszenie zaczęło mi się wydawać nudne. A poza tym przestałem być profesjonalistą i zaczęło mnie boleć. W związku z tym nie miałem czasu też i na to. I w ten sposób rozpoczęło się takie życie, które było inne. Zauważyłem, że jest we mnie nowa skłonność, nowe pragnienie, aby służyć ludziom. I to takie, w którym mogłem powiedzieć, że ja mogę dawać, nie widząc jednocześnie pragnienia, żeby coś brać. To, że ktoś z mojej posługi się cieszy, zaczęło mnie cieszyć. Dawniej to było tak, że jeżeli ktoś się cieszył z mojej posługi, to ja sobie pomyślałem, no dobrze, ale jak ja się ucieszę z tej posługi? Po prostu nie potrzebowałem zwrotu, nie potrzebowałem, żeby ktoś mi służył, żebym mógł służyć. Mogłem dawać, nie będąc skoncentrowany na tym, żeby brać. I to mnie rzeczywiście zadziwiło. Nie wiem, skąd to się wzięło, jak to się pojawiło. W każdym razie z czasem zdałem sobie sprawę, że to właśnie wtedy, kiedy stanąłem przed Bogiem, kiedy powiedziałem, że jestem w potrzebie, potrzebuję mocy tego życia, którego On obiecuje, rzeczywiście nowe życie weszło do mojego życia. Właściwie poprzez świadomość tego kryzysu, świadomość tego, że tak naprawdę z siebie nie mogę, zacząłem umierać dla siebie, a jednocześnie to umieranie stało się życiodajne, dlatego że ono sprawiło, że znalazło się miejsce, które Bóg wybadał i dał mi życie nowe. Oczywiście z tej nowości zacząłem sobie zdawać sprawę tylko stopniowo, dlatego że nie bardzo też i miałem kogo, kto mógłby mnie w tej nowości poprowadzić. Jednocześnie zauważyłem, że służąc, coraz więcej ludzi zaczęło się wokół mnie gromadzić, kiedy tutaj przybyłem do Krakowa i z powrotem zacząłem o tym mówić, co mi się wydarzyło. Wracając już do moich studiów, zacząłem przeżywać konfrontację mocy i właściwie rozmawiałem z swoim profesorem, ze studentami i mówiłem, że wydaje mi się, że i są jeszcze jakieś inne moce niż te, które ja najwyższe znalazłem i studiuję i że one mnie w tej chwili bardziej rają. Widzę więcej możliwości postępu, rozwoju i zacząłem po prostu głosić Ewangelię. Także skończyło się na tym, że podczas obrony magisterki pyta mnie mój promotor, to co teraz praca z nami w CERN-ie, czy ewangelizacja. Powiedziałem, wybrałem, zdaje się, że to drugie, no to gratulujemy. I tak zaczęła się droga, którą do dzisiaj nie żałuję. Oczywiście to doświadczenie mocy było życiodajne, no i ono było tak jak trochę kokainy. To jest tak troszeczkę do woli i bez grzechu, słuchajcie, ponieważ no, to doświadczenie rodziło tęsknotę za jeszcze większą bliskością Pana, jeszcze większym doświadczeniem tego nowego życia, jeszcze większym rozwojem tego życia i właściwie ono potem mnie pochłonęło i zadecydowało o tym, jak moje życie się potoczyło, chociaż nie miałem tego sam w planach. I oczywiście tutaj jest pytanie o to, w jaki sposób zacząłem realizować swoje plany. To, co pierwsze zauważyłem, to że poza tym nowym życiem, które było we mnie, ale wiedziałem, że ono nie jest ze mnie i że to życie jest otwarte na przyjmowanie objawienia, które też przychodzi do mnie, a nie jest ze mnie, wiedziałem, że jest to życie, którym ja mam służyć innym. Ale ponieważ życie, które mam w sobie i służę innym, nie jest ze mnie, w związku z tym to życie, które jest we mnie, zdobywa innych dla siebie. Rozumiecie? Także to życie, które jest we mnie, pociąga innych, ale to nie jest życie moje. To jest życie, które ja otrzymałem i przez to, że ja posługuję, ja tylko wskazuję na tego, który to życie mi dał. W związku z tym ci, których ja pozyskuję tym życiem, które jest we mnie, nie są moi. Być może są kochani, ale nie są moi. Rozumiecie? I to po prostu był przewrót, który musiałem zrozumieć. Przewrót, który mnie uwolnił. Przewrót, który postawił mnie we właściwym miejscu. Jak to będzie z wami? Wiecie, przypomniała mi się wtedy ta Ewangelia Mateusza, 20 rozdziału, kiedy to Jakub i Jan zmierzali do tego, żeby w Królestwie Bożym zyskać jak największe swoje notowania, jak najlepszy status. To przypominało mnie jako tego, który rzeczywiście służąc jednocześnie chciał być obsłużony jak najlepiej. No oni posunęli się jeszcze dalej, ponieważ poprosili mamusię nawet, żeby użyła swoich wpływów. Ale jednocześnie też i usłyszeli w ten sposób, że do dzisiaj wszyscy, że tak powiem, analizują ich błędy i się z tego uczą, usłyszeli słowa, jakim Jezus się zwrócił do uczniów wtedy: nie tak będzie u was. Możecie sobie wyobrazić też, że kiedy mamusia Jakuba i Jana przyszła do Pana Jezusa, co przeżywali inni uczniowie. Mówi, no jak to, my to jesteśmy też przez tyle lat, jaki będzie nasz status, jakie będzie nasze miejsce, kim my w takim razie będziemy, być może nie mamy tak wpływowej mamusi. I po prostu to, jak wiecie, duch prowokuje ducha I po prostu domagało się to wyjaśnienia ze strony Jezusa. I tu jest drugi moment niesłychanie ważny, że wraz z tym życiem nowym, które otrzymujemy, z nową mocą, jaką otrzymujemy, również otrzymujemy model, w jaki sposób tym życiem posługiwać. I to jest rzecz kluczowa. Często bierzemy moc, ale nie wiemy po prostu, w jaki sposób mamy ją użyć, ponieważ nie w te modele tę moc używamy. Staramy się moc i Ducha Świętego użyć dla naszych własnych modeli. Nie? W związku z tym potrzebujemy mocy. Po co? Po to, żeby panowie tutaj przyszli na spotkanie mężczyzn, czuli się lepiej, żeby zostali uzdrowieni, żeby zechcieli drugi raz przyjść. Rozumiecie? Jakkolwiek była wasza motywacja w takiej sytuacji, jest to, ja przyszedłem tutaj, żeby coś dla mnie mieć. Rozumiecie? I w ten sposób być może macie już sukcesy na polu biznesu, na polu domu, rodziny i tak dalej, ale po prostu widzicie, że trzeba zrobić jakieś inwestycje duchowe i przyszliście tutaj, żeby nałapać trochę punktów, prawda? Żeby duchowo się zbudować, żeby po prostu coś zrobić dla siebie. To jest wszystko bardzo fajne, tylko tyle, że w tym całym procesie od urodzenia do śmierci nieustannie robimy pod siebie. Rozumiecie? Nie wychodzimy z pampersa. To jest to, o czym dzisiaj papież Franciszek mówi, jako Kościół, który jest odniesiony do samego siebie. Pielęgnuje samego siebie. Sam od siebie odbiera chwałę. I właściwie to jest problem, ponieważ ta moc jest użyta w modelu, który jest przestarzały i który wynika z naszych doświadczeń, z naszego życia, jakie do tej pory wiedliśmy. Paweł tego typu ludzi nazywa cielesnymi. Nie nazywa ich psychicznymi, ponieważ ci żyją w zgodzie ze swoimi zmysłami i z dala od Jezusa i właściwie są tutaj bardzo szczerzy względem siebie, ale mówi o tych, którzy przyjęli nową moc, przyjęli Ducha Świętego, jednocześnie nie wyzbyli się swoich dawnych sposobów ujmowania sprawy, myślenia o sobie. I dlatego też zadają ból Duchowi Świętemu, żyjąc mocą, która pochodzi z góry, ale według logiki tego świata, według logiki własnego ciała. Dlatego Paweł nazywa ich cielesnymi. Tutaj, tak jak usłyszeliśmy u Mateusza, właściwie to jest dopiero zarzewie tego, co miało ostatecznie nastąpić, ponieważ dalej, można powiedzieć, swój szczyt, ten wykład Jezusa wyraża się w geście umywania nóg. Właściwie jest to gest prorocki, który podsumowuje to, co najistotniejsze w modelu, który Jezus niesie ze sobą wraz z nowym życiem i z nową mocą. Jezus przystąpił do tego gestu i to sprawiło, że Piotr wzdragał się. Jak sądzicie, dlaczego Piotr się wzdragał? Był oczywiście tak jak Polacy, nie taki nieśmiały. Ty, Panie, będziesz mi nogi mył, prawda? Czy to było motywacją, czy może coś jeszcze innego?
Może się bał, że będzie musiał robić to samo inne.
No właśnie. Słuchajcie, we wszystkich szkołach rabinackich nie było takiego zwyczaju, żeby którykolwiek z uczniów umywał nogi swojemu mistrzowi, a już nie mówiąc o tym, żeby mistrz umywał nogi swoim uczniom. Oczywiście umywanie nóg było zwyczajem, ale czynili je ludzie, którzy byli w społeczeństwie pozbawieni jakiegokolwiek statusu. To było zadanie sługi. I to było też wyróżnikiem, że ktoś jest w statusie sługi. Dlatego też to było tak rewolucyjne dla nich samych, że właściwie nie mieściło się w głowie. I właściwie rzeczywiście Piotr we właściwy sposób myślał, skoro ty umywasz mi nogi, to co ja będę musiał robić? Jezus, umywając nogi, też określił swój status między uczniami. W ten sposób zdefiniował swój status, że jest sługą. będąc Bogiem, jednocześnie uniżył samego siebie i przyjął formę, morfę sługi. I właśnie to była niesamowita rewolucja. Ich mistrz, ich przywódca, ich pan jednocześnie definiuje siebie jako sługa. W naszym myśleniu normalnym jest tak, że jeżeli ktoś jest panem, to jest panem. Jeżeli ktoś jest przywódcą, to jest po to, żeby przewodzić. A jeżeli on mówi, że aby przewodzić, trzeba być sługą, to znaczy sługa ma się zająć przewodzeniem, w związku z tym, co ma robić przywódca. I właściwie powstaje moment takiego szoku intelektualnego rzeczywistości, która jest nie do pogodzenia. Jezus stawia przed nimi dwa modele, które w ich umyśle wykluczają się i nie potrafią sobie tego rozwiązać. Troszeczkę już przywykli do tego typu sytuacji i tego typu sytuacji wiele jest w nauczaniu Jezusa. Jeżeli się dzisiaj bada tą strukturę semicką nauczania, to rzeczywiście ten model wychodzi. To jest do pogodzenia, ale po prostu nie jest to do pogodzenia naszymi własnymi siłami. Po prostu nie wystarczy tutaj na przykład przyjść, posłuchać czy przeczytać na ten temat i zrozumieć. I sobie powiedzieć tak, no nie mieści mi się to w głowie, ale jakoś to zrozumiałem, prawda? I ponieważ to zrozumiałem, no to przystępuję, żeby to zrobić. Figę, prawda, sam to próbowałem, nic z tego nawet. Jeżeli byście mieli taką głowę, nie jesteście w stanie ruszyć się, a głowa będzie wam tylko przeszkadzać, żeby jeszcze częściej upadać. Nie ma takiej możliwości. Jezus też nie prowadzi dalej dyskursu w tym kierunku, tylko po prostu wskazuje na siebie jako wzór. Zatem nie jest to rzeczywistość, której można się nauczyć. Jest to rzeczywistość, którą można otrzymać wraz z darem nowego życia. Wraz z darem, który przemienia nasz charakter, przemienia nasz świat motywacji i prowadzi nas w zupełnie innym kierunku. Musimy się na to zgodzić. Wyglądamy pośród świata jak kosmici, którzy przybyli skądś, prawda? Którzy dają się wykorzystać i mają nadzieję, że w ten sposób odnoszą sukces i wiele, wiele innych paradoksów. Królestwa zaczyna istnieć, ale co się okazuje, że świat właśnie za takimi ludźmi tęskni. Chce on czegoś nowego. Oczekuje zbawienia i właśnie za takimi idzie. Nie za takimi, którzy zdobywają władzę w tym świecie, którzy próbują ich rządzić. Właśnie idzie za tymi, którzy uciekają od tego świata. Świat za nimi goni, ponieważ chce tej nowości. I właściwie ci ludzie zmieniają bieg historii świata. I zobaczycie po papieżu Franciszku, jaki to będzie profetyczny pontyfikat, właśnie dlatego, że on ma dar wyostrzenia tej tematyki i pokazania nam jeszcze raz, co to znaczy nowe życie Chrystusie i Jego moc i co to znaczy model, w którym to życie może funkcjonować. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I to właściwie mamy jako refren przez całą Ewangelię, to równanie dróg i to przyjmowanie, a w ten sposób przygotowywanie drogi Panu. Nie wiem, czy jesteście ze mną jeszcze. Okej. Oczywiście to nie jest sposób funkcjonowania. To nie jest ustawienie pionków A, B, czy przestawienie pionków. Nic się nie da w ten sposób zrodzić. To jest po prostu wewnętrzna motywacja, która pojawia się wraz z nowym życiem, wraz z Duchem Świętym. Nie jesteśmy w stanie wychować siebie do takiej postawy. Taka postawa jest po prostu znakiem narodzenia się na nowo, przyjęcia mocy Ducha Świętego i przyjęcia tego stylu życia, który Duch Święty nam daje. Ponieważ my, słuchajcie, to jest niesamowite. Stajemy tutaj i mówimy, ja jestem tutaj po to, żeby służyć Tobie życiem, które pochodzi z Boga. Żeby wypowiadać nad Tobą słowa, które są z Boga. Wyobrażacie sobie, co za moc ma słowo, kiedy przyszli do Piotra, Ananiasz i Safira i skłamali na to słowo, za którym stanął Bóg, stanęła ich śmierć. Więc jeżeli ja idę do Ciebie i mówię Ci słowo, które pochodzi z Boga, jednocześnie jestem w tym momencie Panem życia i śmierci Twojej. I taki mamy autorytet, który daje nam Bóg. W momencie, kiedy przychodzimy do drugiego i chcemy jeszcze coś więcej niż ten autorytet, który Bóg nam daje na skutek tego, że Jego mocą, Jego życiem, Jego mądrością Tobie służymy, to po prostu to jest zbyt dużo dla ludzi i nie są w stanie przyjąć. Rozumiecie? Dlatego nie ma innej możliwości, jak być najniższym z niskich, z zerowym statusem osobistym, żeby po prostu tym życiem tak służyć, aby inni mogli go przyjąć. Jeżeli będziemy mieszać naszą pozycję, nasz osobisty status z naszą posługą, ludzie chcąc, nie chcąc będą odbierali nasze posługiwanie jako dominację, jako autorytarność. Po prostu nie da się pogodzić tych dwóch logik życia. Jeżeli zgodzisz się nie mieć nic, będziesz miał wszystko. Jeżeli będziesz chciał coś mieć, to coś będzie ci stale przeszkadzać, aby mieć wszystko. I będziesz miał tylko coś. To, słuchajcie, jest dla nas niesłychanie ważne. Zauważcie, jak przepalony w służbie Franciszek po prostu ma moc poruszania ludzi. Mówi się w tej chwili, że we Włoszech wybuchł syndrom Franciszka, ponieważ setki tysięcy katolików na nowo oficjalnie zgłaszają chęć powrotu do kościoła. Widać, jak jest głód tego, że pojawiło się życie, które ich zachwyciło. Więc zachęcam was, dajcie się pochwycić. Dajcie się zachwycić i wiedzcie, że to po prostu jest dla nas. Także jeżeli Duch Święty nas nie przeprowadzi od tej mentalności skoncentrowanej na nas samych, jeżeli nie da nam pasji, koncentracji na Jezusie, tak że po prostu z łatwością o sobie będziemy zapominać z uwagi na Jego Królestwo, po prostu nic z tego nie jest możliwe. Widzicie cały problem dzisiaj kryzysu w kurii rzymskiej, nie? Ludzie, którzy zostali postawieni w Rzymie, żeby służyć biskupom z całego świata. Stanęli przed pytaniem, to w takim razie ja jako urzędnik watykański, ja jestem panem czy sługą? Rozumiecie? Służąc nawet biskupom i kardynałom z Argentyny, Brazylii, Chile, Hondurasu, Australii, gdzie jest antypodów, ja, który jestem urzędnikiem watykańskim, mam swój status, prawda? Rozumiecie? I wszyscy ci, którym służę, mają poczucie, że są co prawda ministrantami, którzy odbierają dyrektywy z Watykanu, które ja im przynoszę. Rozumiecie? Dobra ilustracja, nie? Status. Czym jest status? Magia statusu. I status sprawia, że ci, którzy po prostu mogli się cieszyć posługiwaniem, że służą innym, którzy są wyżej postawieni, namaszczeni przez Pana, nagle zaczęli we własnych oczach rosnąć na wielkich. I to po prostu nie odnosi się dzisiaj tylko do kurii, ale po prostu zauważcie, jak tego pełno jest między nami. Rozumiecie? Wydaje mi się czasami, że myśmy jakby sprywatyzowali Królestwo Boże. Każdy ma po prostu swoje udziały i chce, żeby te udziały się kręciły. Ale jak macie dobre firmy, to wiecie, że sami udziałowcy żadną firmę nie pchną do przodu. A wizja dla tej firmy to jest nowe życie. Wizja dla tej firmy to jest nowy model posługiwania. Ponieważ tylko wtedy moc tego nowego życia będzie dla innych widoczna i ich zachwyci. Papież Franciszek zmienił teraz przebieg Światowego Dnia Młodych. Będzie to fascynujące wydarzenie. Będzie wiele, wiele wydarzeń, które będą w mocy Ducha Świętego wskazywały na Jezusa, a swoją pozycję między innymi określił w ten sposób, że jest zainteresowany, żeby pójść do więzień i spowiadać młodych ludzi. Chwytacie coś? To jest po prostu wielka moc, którą my się musimy uporać w tym życiu, dlatego że wokół siebie mamy mężczyzn, którzy po prostu życie by oddali, żeby po prostu tylko zachować swój status, prawda? No bo czego on się dorobił? Jak się dorobił już pewnej kasy, to już na kasie mu nie zależy. Ale to, że ma własne miejsce na parkingu, nie? Że ma większe biurko od innych, nie? Że ma pokój taki najlepszy w tym domu, nie? Że może sobie pozwolić na to, że ma 2-3 sekretarki i może w ten sposób mówić z innymi przez sekretarki. Może zachować dystans. I po pewnym czasie, słuchajcie, wydaje mu się, że już jest niemal półbogiem. Dlatego przychodzą do niego media i pytają go, a co pan myśli o tym, o tym? I wydaje mu się, że na wszystkie tematy może już się wypowiadać, już jest po prostu tak arogancki. Dlaczego? Syndrom osobistego statusu. Wydaje mi się, kim ja jestem. Nie wiem, być może to was nie dotyczy, nie? Ale... Słuchajcie, to jest ten dystans buduje tak niesamowitą próżność i zarozumiałość. W konsekwencji znajdujemy się przez to w dużym niebezpieczeństwie, ponieważ dajemy wiarę wszystkim ludziom, którzy nam schlebiają. I po prostu, a kto chce, może nami manipulować poprzez pochlebstwa i śmiać się z nas. Wydaje nam się w pewnym momencie, że należymy do elity, jesteśmy ponad ludźmi. Że nasz autorytet nie może być kwestionowany, a jeżeli ktoś tylko się zaśmieje, to przeżywamy to bardzo boleśnie. Także w pewnym momencie status staje się częścią naszej osobistej tożsamości. A utrata urzędu czymś nie do wyobrażenia. Dlatego też w konsekwencji ludzie godzą się na przykład, że zarobki ich spadną, byleby tylko utrzymać swój status, prawda? Bardzo wiele jesteśmy w stanie poświęcić, prawda? Tylko raz uczniowie próbowali mistrza w ten sposób ochronić, a Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Słuchajcie, to Duch Święty sprawia, że dystans stale się skraca. Nasza próżność, nasz status sprawia, że dystans stale rośnie. Czasami wydaje nam się, że ludzie wokół nas nie przeżywają dystansu w stosunku do nas, ale jeżeli ich spytamy, to okaże się rzeczywiście, że uważają, że nie mogą do nas podejść i nie są w stanie nam wprost powiedzieć. Oczywiście dystans też sprawia, że cokolwiek robią nasi ludzie, my jesteśmy gotowi sami sobie to przypisać, tak jakbyśmy to my robili. Myślę, to jest rzeczywistość taka bardzo szeroka i mocno ukorzeniona w nas samych. A jedyna możliwość to po prostu się z tym rozprawić. Zejść z piedestału i prowadzić życie całym sercem oddane innym ludziom. Kiedy Duch Święty przychodzi, daje nam dar nowego życia, wtedy to owocuje w nas niesamowitą wolnością. Wolnością wychodzenia do ludzi, gotowością służenia im, cieszenia się tym, że oni wzrastają, cieszenia się tym, że oni osiągną większą korzyść niż my, cieszenia się tego, że oni po prostu robią różne rzeczy lepiej niż my, a im to oddajemy i widzimy, że po prostu jest nasza wspólna radość. Dlatego, że jesteśmy wolni. Nie jesteśmy związani z naszym miejscem, z naszą funkcją, z tym, co ludzie sobie o nas myślą. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak głęboka jest to niewola w naszym życiu. Ale w sposób zasadniczy kwestia statusu jest tak ważna, ponieważ ona zabija w nas życie wiarą. I to chciałbym szczególnie podkreślić w roku wiary. W Ewangelii Świętego Jana w 5 rozdziale, wierszu 44 czytamy, Jezus powiedział faryzeuszom, jak możecie uwierzyć, jak możecie uwierzyć? Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie nawzajem odbieracie chwałę? A nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. Także tutaj chodzi o pewien zakorzeniony w nas i rozkrzewiony sposób myślenia, w którym określamy własne standardy. To są zasady mojej grupy. Wszyscy na to zgodziliśmy się i w ten sposób wspólnie uszyliśmy sobie zbiorową trumnę. Prawda? Nie ma miejsca na przełom. Nie ma miejsca na przełom. Wiara, jakby jest nam niepotrzebna, znika z naszego życia. Dlatego Paweł zachęca swoich Filipian, zatem umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegaliście o własne zbawienie, z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Z natury rzeczy musimy być otwarci na zmiany, na życie wiarą, które przekracza nasze zrozumienie, a które jest po prostu pasją okazywania wierności, niezłomnej wierności temu, który dał nam nowe życie i w tym życiu nas prowadzi, niezależnie od tego, czy to rozumiemy, czy nie rozumiemy, czy nasz intelekt się zgadza z tym, czy się nie zgadza. W ten sposób w naszym myśleniu podążamy za tym, który nas prowadzi w Duchu Świętym. Jeżeli nasze bezpieczeństwo będziemy budować na naszym statusie z konieczności ten Jezus, któremu będziemy służyć, będzie raczej naszym wyobrażeniem o Jezusie, ponieważ będzie to ten, który strzeże bezpieczeństwa naszego statusu. Być może, że niektóre prawdy stały się dla nas święte, jednak święty jest ten, w którego wierzysz, a nie to, w co wierzysz. Stąd też potrzeba spotkać się z Jezusem. A wtedy będziemy mogli zawołać, wszystko to nam jest niepotrzebne. Z uwagi na Jezusa to wszystko uznaję za śmieć. Czy wobec tego, że jesteś zbawionym królewskim synem, przydomek, że jesteś dyrektorem, profesorem, czy coś dodaje do tego? Nic nie jest w stanie dodać. Jesteśmy powołani, żeby żyć i służyć mocą Jezusa Zmartwychwstałego, żeby służyć i całować nogi upadłych ludzi. Ale nasza służba jest w cieniu Najwyższego. Dlatego z naszego posługiwania zdajemy sprawę samemu Panu. A więc wyobraź sobie, jakim sługą jesteś. Czyim życiem służysz? Komu oddajesz owoce twojej służby? Jak wielka to godność być sługą sług? Jak się nazywa sam biskup Rzymu?
Sługa sług pańskich.
Jeżeli tutaj się gromadzimy, to możecie zauważyć też po czasie, że w wyniku naszych spotkań, modlitw, jedne osoby się zmieniają, a drugie nie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że siedzisz sobie i myślisz, co tu można stracić, a co można zyskać. Faryzeusze przychodzili do Jana Chrzciciela. Interesowali się tym. Byli nawet bardzo zainteresowani. Przychodzili też do Jezusa. Interesowali się. Nikodem znalazł się u Jezusa. Ale mając tę całą wiedzę, nie chcieli się zmienić. I nie odnotowujemy wśród nich zmiany. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ wiedzieli, że jeżeli zgodzą się na tą zmianę, którą niesie Jezus, to stracą wpływ, znaczenie, pieniądze. dobrze o tym wiedzieli. Oczywiście możesz mieć w kieszeni wszystkie dobra tego świata, ale jeżeli po prostu pod warunkiem jednym, że po prostu jesteś tak ogarnięty pasją dla Boga, że to, co masz w kieszeni, ci Jego nie przesłoni. Także to miłość Boga, Jego moc, Jego nowe życie sprawia, że chcemy się zmienić. To miłość Boga zabiera nam wszelki lęk przed utratą pieniędzy, władzy, wpływu, osobistego statusu. W przeciwnym razie będziemy coraz bardziej skostniali i z czasem, widząc, że sami nie wzrastamy, będziemy pełni rezerwy i zbuntowani przeciwko zmianom, a po prostu za bieg codzienny naszych wydarzeń uznamy krytykowanie tych, którym się coś jeszcze chce zrobić, którzy chcą iść do przodu. Także widzicie, te kwestie niby poboczne, one są naprawdę zasadnicze i centralne dla tego życia chrześcijańskiego, jakie wiedziemy. Potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy nowego życia, potrzebujemy mocy, ale też potrzebujemy tego modelu, który żaden człowiek nie jest w stanie, nawet intelektualnie uchwyciwszy go, wprowadzić w życie, o ile sam Bóg nas w ten sposób nie usposobi i nie wprowadzi, i nie zrodzi nowych motywacji, nie przemieni naszego charakteru. I to jest nasza największa praca. Wszystko inne spocznie na tym. Ale jeżeli tego nie będzie, to cokolwiek by na tym spoczęło, po prostu będzie cierpieć z uwagi na brak tego fundamentu. To dzisiaj wydaje się dla Kościoła jest za cenę życia i śmierci. Czy rzeczywiście będziemy w stanie ujawnić przed światem ten styl bycia? Rzeczywiście będziemy gotowi oddać się królewskiej posłudze innym. Czy jesteśmy gotowi panować z sercem sługi i służyć z sercem królewskim? Jeszcze raz mówię, nie jest to możliwe dla człowieka. Natomiast nowe życie w nim, moc Boża, Duch Święty, przechodzący stale na nowo, jest w stanie sprawić to, że pewnego dnia będziemy to odkrywać w sobie jako rzeczywistość zaistniałą stopniowo, rok po roku, dzień po dniu. Zatem to, co w tej chwili jest nam najbardziej potrzebne w tym kamieniołomie, to po prostu zburzyć wszelki mur i po prostu dojść do takiego poziomu świadomości własnej niedoskonałości, oddania wszelkiego błędu, wszelkiego niedostatku Bogu. I powiedzieć Mu, że dzisiaj potrzebujemy posiąść Jego umysł, Jego życie, Jego drogi. Dlatego proszę Cię, Panie, jeszcze raz o nowe namaszczenie nad naszym życiem, abyśmy widzieli to, co Ty w obecnym czasie naświetlasz w Kościele, również i przez profetyczną osobę biskupa Rzymu Franciszka. Panie, dziękuję Ci za to, że upominasz się o nasze życie. Dziękuję Ci, Panie, że chcesz, abyśmy byli bardzo szczerzy względem siebie samych w naszym życiu. I abyśmy zapytali się, któremu życiu chcemy służyć. Czy chcemy być Ci wierni do końca, czy chcemy czerpać z bogactwa Twoich aż do końca. Panie, proszę Cię, nie dozwól nam, abyśmy przyjmując Ciebie i Twoje nowe życie i Twoją zachętę dla nowego sposobu życia, jednocześnie powiedzieli sobie, że nie chcemy zostać po części w starym życiu. Proszę Cię, Panie, uchroń nas przed tym, abyśmy takim okrakiem żyli jednym i drugim. Panie, chroń nas przed tym i nie dozwól, aby cielesność nas zwyciężyła, aby opór naszego ciała, aby umiłowanie tego życia, które wiedliśmy kiedyś, zwyciężyło w naszym życiu. Panie, proszę Cię też i za tych, którzy tutaj przyszli po raz pierwszy, Panie, i dowiedzieli się o nowym życiu. Proszę Cię, abyś Ty zesłał swojego Ducha Świętego, aby oni zapragnąwszy i zawoławszy pomóż, zostali namaszczeni Twoim Duchem Świętym, abyś wylał i ochrzcił ich swoim Duchem Świętym, abyś dał im swoją obecność, obecność, która jest cenniejsza niż cokolwiek, co mają, Panie. Daj im taką mocną koncentrację na sobie samym, na swoich drogach, aby po prostu nie musieli myśleć o sobie i zabiegać o sprawy tego świata. Panie, proszę Cię tutaj o nową pięćdziesiątnicę, tak jak tutaj wołaliśmy podczas uwielbienia. Proszę Cię, abyś przyszedł, abyś dał nam swój największy królewski status, królewskich synów, braci, wybranych, namaszczonych, obdarzonych nowym życiem, życiem, które przemienia ich i całą rzeczywistość wokół nich, życiem, które zaczęło się, a które się nie kończy, życiem, które doprowadzi do ostatniej tecznej przemiany i do naszego zmartwychwstania w życiu przyszłym. Będziemy się cieszyć naszymi uwielbionymi ciałami razem z Tobą i będziemy się cieszyć Twoim życiem w pełni, tym życiem, którego zadatki przeczuwamy już teraz, będziemy się cieszyć tym życiem w pełni. Dlatego daj nam, Panie, być pochłoniętym tym, co ma nastąpić, co ma być naszym ostatecznym sukcesem. Stwarzanie tego wszechświata na wieki razem z Tobą. Panie, trwanie w wywyższeniu, wywyższając Ciebie samego. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dzięki. U biskupa Franciszka Polacy zaczęli wołać: niech żyje papież, niech żyje papież. Pamiętacie to? Wiecie, co on powiedział? Od dzisiaj proszę, abyście wołali: niech żyje Jezus. Może powstanie? Zawołajmy: niech żyje Jezus. I zaklaszczmy Mu za dar nowego życia, za nowe możliwości, za nowy styl.
Serca się z nami podzieliłeś. Andrzeju, wiemy też o tym, że jutro jest szczególny dla Ciebie dzień, bo to jest Twoje święto patronalne. W związku z powyższym chcemy Ci też pobłogosławić jako grupa, chcemy Ci pobłogosławić jako obecni tu mężczyźni. Chcemy też wzywać Pana o to, by obdarzał Cię siłą i błogosławił w Twojemu życiu na dalsze Twoje lata. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty błogosławił Andrzejowi, abyś Ty błogosławił jego posłudze, abyś Ty błogosławił jego rodzinie, abyś Ty błogosławił wszystkiemu temu, w czym Andrzej jest. Bądź uwielbiony, Panie, w jego życiu, w jego posłudze. Chwała Tobie, Panie.